Drogo milowani Zbawiciele nasze, Jezusie Chrystusie, bracia i siostry. Dzisiaj przy lasce pomocy Bożej w dalszym ciągu będziemy się zastanawiali nad tym tematem rozpoczętym, a szczególnie o pomazaniu Dawida, potrójne pomazanie Dawida. Tydzień temu zastanawialiśmy się nad pomazaniem Dawida, że Dawid był pomazany najpierw. Przez kogo Dawid był pomazany najpierw? Przez Pana Boga, za pośrednictwem czyim? Za pośrednictwem Samuela. A dzisiaj w dalszym ciągu będziemy się zastanawiali o innych pomazaniach tego samego Dawida i jakie to ma znaczenie. Wiemy, że Dawid, kiedy został pomazany na króla, to nie od razu objął królestwo. Jeszcze dłuższy czas czekał na to królestwo. Wprawdzie był prześladowany przez Saula, swego teścia, uciekał przed nim, krył się. Dwa razy miał możliwość nawet zabić Saula, ale jednak Saula nie zabił, nie sięgnął po ten tron. Pierwszy raz, kiedy to było, bracie Józiu, że mógł zabić, a nie zabił Saula? W jaskini. Tam Dawid się ukrył w jaskini i tam zaszedł właśnie Saul i tylko mu urznął kawałek płaszcza i puścił go żywego. I później mówi: zobacz, gdyby ja czyhał na twoje życie, tak jak ty myślisz, że ja czyhał na twoje życie, to bym cię mógł zabić. No to już uspokoił się na chwilę Saul, ale za jakiś czas znów ścigał Dawida. I pewnego razu, kiedy ścigał Dawida, wojsko było przemęczone, Saul spał w środku, no dookoła armia spała, wszyscy posnęli, a Dawid wraz z jednym dowódcą, Abisajem, poszli do obozu, no i miał możliwość zabić tego Saula, swego teścia, ale jednak tak nie uczynił. Przeczytamy, to jest zapisane w pierwszej księdze Samuelowej, w 26 rozdziale, a weźmiemy sobie od wersetu 6. I odpowiedział Dawid, a rzekł Achimelecha Chetejczyka i do Abisajego syna Sarwi, brata Jakubowego, Joabowego, mówiąc: kto pójdzie ze mną do Saula, do obozu? Odpowiedział Abisaj: ja z tobą pójdę. A tak przyszedł Dawid i Abisaj do ludu w nocy, a oto Saul leżąc spał w obozie, a łucznia jego była utkwiona w ziemi u głowy jego, Abner też z ludem leżeli okolo niego. Wtedy rzekł Abisaj do Dawida: zamknął dziś Bóg nieprzyjaciela twego w ręce twoje, a teraz niech go przebije, proszę, włócznią ku ziemi raz, a więcej nie powtórzę. Ale rzekł Dawid do Abisajego: nie zabijaj go, bo któż ściągnąwszy rękę są na pomazańca pańskiego, niewinnym będzie. Na to rzekł Dawid: jako żyje Pan, że jeśli go Pan nie zabije, albo dzień jego nie przyjdzie, aby umarł, albo na wojnę wyjechawszy nie zginie, wtedy uchowaj mi, Panie, abym miał ściągnąć rękę moje na pomazańca pańskiego. Ale weźmij, proszę, włócznie, które jest u głów jego, i kubek od wody i odejdźmy. No już takiej, jakby można powiedzieć, okazji praktycznie druga by się nie powtórzyła. Cała armia śpi, król śpi, jego włócznia w ziemi, kubek, no i teraz przyszli dwóch. I ten mówi: wiesz co, królu, no do Dawida jeszcze wtedy nie był pełnym królem, takiej okazji drugiej nie ma. Wezmę to włócznie raz tylko, odejdziemy, nikt ani on nie piśnie, na śnie zabije go już. Ale Dawid mówi: nie daj tego, Panie Boże, żeby ja miał ściągnąć rękę na pomazańca pańskiego. Będę tak długo czekał, aż może kiedy Pan go zabije. Ale przyjdzie czas, że on sam umrze. Albo wyruszy na wojnę, a zginie. No to wtedy królestwo będzie dla mnie, bo wierzę, że jestem pomazany. No i co się stało z tym Saulem? Jak to się stało? Proszę. trzecie się spełniło. Właśnie była wojna. Tak. Z kim to była wojna, siostra Helena? Z kim Saul walczył? Z Filistynami, oczywiście. Z Filistynami była wojna. I wtedy poległ Saul, poległ Jonatan i jeszcze inni jego synowie polegli. Jak się o tym dowiedział, Dawid bardzo rozpaczał. I nawet jest tak powiedziane, 2 Samuelowa, 1 rozdział, a weźmiemy od 17 wersetu. Lamentował wtedy Dawid lamentem takowym nad Saulem i nad Jonatanem, synem jego. Rozkazawszy jednak, aby uczono synów judzkich z luku strzelać, jako napisano w księgach Jasar. I tak rozpaczam. O zdobo izraelska, na górach twoich zraniony jest, jakoż poglegli mocarze twoi. Nie powiadajcie w Get, to jest miasto filistyńskie, ani rozgłaszajcie po ulicach Aszkalonu, aby się snać nie weselile córki filistyńskie, by się snać nie radowały córki nieobrzezańców. I dalej mówię, o góry Gelboje, ani rosa, ani deszcz niech nie upada na was. I niech tam nie będą pola urodzajne, albo tam porzucone jest tarcz mocarzów, tarcz Saulo, jakoby nie był pomazany olejem. Od krwi zabitych i od sadla mocarzów strzela luku jonatowego nie wracała się na wstecz, a miecz Saulowy nie wracał się próżno. I dalej mówię tak, Saul i Jonatan miłośni i przyjemni za żywota swego i w śmierci swej nie są rozłączeni, nad orły lekciejsi, nad lwy mocniejsi byli. Córki izraelskie, płaczcie nad Saulem, który was przyodziewał szarlatem rozkosznym, a który was ubierał w klejnoty złote na szaty wasze. Jakoż polegli mocarze pośród bitwy, Jonatan na górach twoich zabity jest. No i teraz rozpacza nad Jonatanem i tak. Bardzo mi cię żal, bracie mój Jonatanie. Byłeś mi bardzo wdzięcznym. Większa mnie była miłość twoja niż miłość niewieścia. Rozpacza. Mówi, tyś mi więcej milował nad miłość, jak się miluje niewiasta. To w czym większa miłość Jonatana była do Dawida niż miłość mężczyzny do niewiasty. To zdaje się, że to już jest największa miłość. A jednak jest powiedziane, że tam miłość była większa. W czym była większa? Bracie Stefan. Miałby brat jakieś myśli? To żona chyba niewiasta jest najbliższą przecież. A jednak udowodni. Proszę.
On był prawie spadkobiercą do wytrzymałości Jonatana, a pomimo to wierzy, że jeżeli sam Bóg pomagał Dawida, to on występował i mówi, że po nim dopiero miał to się zgodził się z tym, tylko respektował.
Dziękuję. A tam brat Żurek, prosił. Tak, jak myśli było podawane, że w tym była większa, bo pamiętamy Asferus do Estery powiedział, Estero, żądaj ode mnie, a dam ci nawet jak dużo królestwa? Do połowy królestwa. Herod znów też tej córce Herodiadzie powiedział, żądaj ode mnie nawet aż do połowy królestwa. A Jonatan Dawidowi oddał całe królestwo. I dlatego Dawid później rozpacza, mówi, że większa miłość twoja była niż do niewiasty miła. Ale teraz idziemy do trzeciego pomazania, pomazanie przez pokolenie Judy. Zapisane to mamy w 2 księdze Samuelowej, w 2 rozdziale, 4 wersecie. To jest Saul poległ na wojnie. No, wprawdzie pozostał syn jeszcze Saula, nie wszyscy synowie zostali zabici. Panował nad innymi pokoleniami, ale jednak pokolenie Judy przyszło do Dawida. Dawid w tym czasie mieszkał w Hebronie. No i oczywiście pomazali jego za króla, czytamy. Przyszli potem mężowie Juda i pomazali tam Dawida za króla nad domem Juda. Wtedy powiedziano Dawidowi, mówiąc, mężowie z Jabezgalad, ci pogrzebli Saula. No i wtedy Dawid nawet wysłał, dziękował tym mężom, które pochowali tam Saula. Ale nas tu interesuje. Przyszli potem mężowie Judy i pomazali Dawida za króla. Dlaczego to mężowie Judy przyszli z tego pokolenia? Dlaczego pokolenie Judy przyszło do Dawida, a nie jakieś inne pokolenie? Może siostra Lidzia miałaby jakieś myśli. I pomazali jego za króla. Pokolenie Judy czemu? No, a brat Stasia? No tak, i on tam nad tym pokoleniem panował, królował dłuższy czas. Ale dlaczego to pokolenie, a nie inne przyszło, bracie Leszku? Związek z kapłaństwem. No, proszę. Dlatego, że Dawid pochodzi z pokolenia Judy. Tak. Dawid pochodzi z pokolenia Judy, to też nic dziwnego, że to pokolenie przyszło do Dawida i pomazało jego za króla, bo on z tego pokolenia pochodzi, z pokolenia Judy. Wiemy, jak już mówiliśmy, że Samuel pomazał Dawida. Czym Samuel pomazał Dawida, bracie Irek? Specjalnie przyrządzonym olejkiem. Tutaj pokolenie Juda też takim olejkiem pomazywało, czy nie? No. No jest powiedziane tak. Przyszli potem mężowie Juda i pomazali tam Dawida za króla nad domem. No też olejem ten pomazywali, czy nie? Tak, Biblia nie mówi, ale często Pismo Święte nam mówi, szukajcie w księgach pańskich, a szukajcie, bo ono zapisane jest trochę tu, trochę ówdzie. No ale my później o tym jeszcze pomówimy sobie. Juda na polskie nam znaczy chwalebny lub czcigodny. No i to jedno z pokoleń całego narodu izraelskiego, jedno pokolenie. No jeżeli znamy, co to znaczy słowo na polskie Juda, chwalebne lub czcigodne, to pokolenie Judy co by nam przedstawiało? Bo mówiliśmy już tydzień temu, no, że Dawid przedstawia nam kogo, bracie Janku, brat pamięta? Chrystusa, zgadzamy się. Też wiemy, że Dawid przedstawia Pana naszego Jezusa Chrystusa, to teraz chcielibyśmy się dowiedzieć, to pokolenie Judy, kogo by ono nam przedstawiało, siostro Lidzia? Lud Boży. Lud, wiek Ewangelii, wszystkich ludzi wierzących. Wszystkich ludzi wierzących przedstawia to pokolenie Juda. I tak samo, jak już mówiliśmy, że jak tam pokolenie Juda przyszło najsamszód, pomazało Dawida za króla, tak wszyscy dzisiaj ludzie wierzący uznają Pana naszego Jezusa Chrystusa za króla. Uznajemy czy nie? Uznajemy Jego za króla. Uznajemy Jego za króla. Proszę. Szerokie określenie. Myślę, że wszyscy ludzie wierzący, które uznają Pana naszego Jezusa Chrystusa, mogą być pokazani w tym pokoleniu. No bo wie brat, nominalne chrześcijaństwo, określenie to sam są nawet ludzie niewierzący, hipokryci, wszystko się liczą. Ja bym tych nie zaliczał. Ale nawet z innych wyznań, jeżeli wierzę w Jezusa Chrystusa, Pana naszego, wierzę, że On umarł i zmartwychwstał, no to może go być, można nawet zaliczyć. Tak jak tam nie jest napisane, czy był użyty olej, ale wiemy, żeby uznać naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, w jaki sposób możemy Jego uznać za Pana, za Króla, w jaki? Przez Ducha Świętego, tak jest zapisane właśnie. No to tym bardziej będzie, nie chcemy tam robić różnicy, nie chcemy kogoś tam tylko jeżeli ktoś posiada tego Ducha Świętego. Czytamy w pierwszym liście do Koryntów, w 12 rozdziale, 3 wersecie mówi tak. Przetoż oznajmuję wam, iż nikt przez Ducha Bożego mówiąc nie rzeczy Jezusa być przekleństwem. Jeżeli ktoś posiada Ducha Świętego na Pana Jezusa, żadnego przekleństwa nie rzuci. I nikt nie może nazwać Jezusa Panem tylko przez Ducha Świętego. Nie ma innej drogi, jeżeli by ktoś miał Ducha Świętego, taki nie będzie bluźnim dla Pana Jezusa Chrystusa. A jeżeli ktoś posiada Ducha Świętego, dopiero może zrozumieć właściwie Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dlatego też mam takie myśli. Być może, że olej święty był też tam użyty. No, bo tam, jak czytamy, jest powiedziane, że pokolenie Juda pomazało. Może nawet był użyty olej święty, bo tutaj mamy, że każdy jeden dzisiaj, aby uznał Jezusa za swojego Zbawiciela, uznał za Jego, za Króla, to inaczej się nie da, tylko trzeba mieć Ducha Świętego, znajdować się pod wpływem Ducha Świętego. Jakie by to miało znaczenie, że Dawid pochodzi z pokolenia Judy? Przenośni teraz, że Chrystus, jakie by znał? Wiemy, że pokolenie Judy przedstawiał wszystkich ludzi wierzących. No Dawid przedstawia Pana naszego Jezusa Chrystusa. No on pochodzi z tego pokolenia Judy. A teraz przenośni, mamy jakiś dowód Pisma Świętego, żeby razem połączyć lud wierzący z Panem naszym Jezusem Chrystusem? Czy byłoby coś takiego w Biblii napisane? Siostra, może Helena? No tak, w prostej linii Pan Jezus poszedł z pokolenia Judy, no z linii Dawidowej. Dobrze, jedna myśl jest dobra, poprawna. Ale szerzej, łącząc z ludźmi wierzącymi, z nami. Może to trudno, to jest zapisane w liście do Żydów, w 2 rozdziale, 11 wersecie mówi tak. Bo ten, który poświęca i ci, którzy byli poświęceni, z jednego są wszyscy. Dla której przyczyny nie wstydzi się ich braćmi nazywać. Czyli pokolenie Judy dla Dawida byli to kto? Kto to byli? Bracia reszta. Jego bracia. Pokolenie Judy dla Dawida to byli to bracia, byli kuzyni, bracia byli, bo to pochodziło z pokolenia. No tak samo jest powiedziane, bo ten, który poświęca, kto to poświęca nas? Kto nas poświęca? Może siostra Wladzia. Bo ten, który poświęca, ci, którzy bywają poświęceni, z jednego są. O kim to jest mowa, ten, który poświęca? Tak, to jest Pan Jezus. To jest mowa o Panu naszym Jezusie Chrystusie. Bo ten, który poświęca i ci, którzy bywają poświęceni, to my, ludzie wierzący, są z jednego. Z czego jednego są? Z czego jednego są? Bracie Józie? Jednego ducha. Jest nowe stworzenie. To jest jedne, to nowe stworzenie z jednego są. Z tego samego. Splodzenie z tego samego ducha właśnie. Tak jak my się byli podawani. Z jednego są. No, z jednego Boga są. No, bardzo dużo na ten temat mówi. Z jednego. Chrystus był splodzony z Ducha Świętego. Kościół jest splodzony. Chrystus był Synem Bożym. My jesteśmy dziećmi Bożymi. No, Chrystus był nowym stworzeniem. I dzisiaj lud wierzący jest nowym stworzeniem. Także z jednego są. Także tam właśnie dopiero, kiedy się nad tym zastanawiamy, to rozumiemy, dlaczego pokolenie Judy przyszli. No bo to jest nasz brat. No bo to z naszej, jakby można powiedzieć, społeczności, z naszej rodziny. To przyszli i pomazali jego za Króla. Tam jest powiedziane, że pokolenie Judy przyszło, pomazało Dawida za Króla. Kiedy lud wierzący uznał, pomazał, uwierzył, abyśmy powiedzieli, poprzez Ducha Świętego, Pana Jezusa za Króla. Kiedy to? kiedy, od kiedy możemy to liczyć? No, bracie Żurek. Powtórz. Dziękuję. Proszę. No obojętnie. No do pierwotnego czy te, od kiedy lud wierzący uznaje nie pojedyncza nazwę, no wcale lud wierzący uznał Jezusa za swojego króla. Od kiedy to? Czy kiedy był na ziemi, czy po zmartwychwstaniu, może trudno je też stawiam pytanie. Od kiedy tak moglibyśmy powiedzieć? Od zesłania do Pisma.
No. Święty Piotr wcześniej powiedział, że ty jest syn Boga żywego, ale w pełni zrozumienia, bo to też święty Piotr, to zesłanki za tyle, jak za wspomnienia, jak było pierwsze kazanie, to i wszystko, a to i raz był jedno, to od razu się przyjmuje. No. Mam na myśli, że ten pierwotny kościół, jak twierdzi, a ma wstania Pana na to. Przeżyłem żadnej wątpliwości.
Ale mnie się rozchodzi królem, nie Pana Jezusa uznać, tylko że już jest królem dla nas. No od kiedy? Królem. Proszę? Proszę. Tak, po zmartwychwstaniu nas zbawicie jest Chrystus, po niebostąpieniu jest królem dla Kościoła. Czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale, od 14 nawet do 16 wersetu mówi tak. Aby zachował to przekazanie, będąc bez mazy, bez nagany, aż do objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które czasu swoich okaże On błogosławiony i samożny Król królujących i Pan panujących, które sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzestępnej, którego nie widział żaden z ludzi, ani widzieć może, któremu nie będzie cześć i moc wieczna. Tak, nas Zbawiciel jest Chrystus, po zmartwychwstaniu jest Królem dla ludu wierzącego. Po zmartwychwstaniu, kiedy się spotkał z swoimi apostolami, to powiedział, dana mi jest wszelka moc, co? Na niebie i na ziemi. A kto to ma wszelką moc? Tylko król. Jest królem dla ludu wierzącego. Nie dla całego świata, cały świat jeszcze go nie uznał, tylko ludzie wierzący, tak jak tam pokolenie Judy uznało. Dawid nad pokoleniem Judy jak długo panował, siostro Dorotka? Tak, 7 lat i 6 miesięcy. Czytamy to w drugiej księdze Samuela, drugi rozdział, 11 werset mój tam. A była liczba dni, których był Dawid królem w Hebronie nad domem judzkim, 7 lat i 6 miesięcy. 7 lat i 6 miesięcy panował nad tym pokoleniem, aż dopiero po tych latach przyszli resztę pokolenia, wolali go za króla. Ten okres czasu, 7 lat no, i 6 miesięcy, przedstawia nam jaki okres przenośni? Może siostra Helena? Ten czas królowania w Hebronie tylko nad jednym małym tym pokoleniem przedstawia dla nas jaki długi okres czasu? Cały wiek Ewangelii przedstawia cały wiek Ewangelii. No właśnie, przejdziemy tam. Cały wiek Ewangelii, no 7 lat, no jako po ludzku, to nie był to krótki czas, prawda? Nie był to krótki czas. No, na pewno krótszy, jak już później wszystkiego królował. No, 40 lat. No, a nad Salem ten 33 lata. No, na pewno krótszy, ale już był długi okres czasu. Co pięknie przedstawia wiek Ewangelii. Proszę, brat, coś chciał? Dla Przemysła?
Nie.
Przedstawia cały wiek Ewangelii, gdzie Chrystus jest dla nas królem. Często jest napisane, że on na piersiach miał napisane król królów i pan panów. No, często nawet przecież tomy czy inne jest napisane, ta praca poświęcona jest dla kogo? Dla królowi królów i panu panów. Lud wierzący uznaje, on dla nas jest królem. On panuje, króluje nad swoim kościołem. Tam jest powiedziane, że stolice, kiedy panował nad pokoleniem Judy, to miał stolicę gdzie, siostra Lidzia? W Hebronie. Hebronie. Co my wiemy o Hebronie, Józiu? Bracie. Co więcej o Hebronie możemy powiedzieć? Brat Ireneusz. O Hebronie to chyba to jest dobrze znane, że kiedy naród izraelski wyszedł z niewoli egipskiej, 40 lat podróżowali po pustyni, no to później dwóch mężów, które mając więcej jak 20 lat, weszli tylko do ziemi obiecanej. No. Najpóźniej Jozef dał Hebron i to górę komu? Kalebowi. Kaleb otrzymał właśnie tą. Tak. Hebron na polskie nam znaczy przymierze, złączenie, towarzystwo. Słowo Hebron na polskie nam znaczy przymierze, złączenie, towarzystwo. Czyli innymi słowami teraz Chrystus panuje gdzie, bracie Stefan? Przenośni znów teraz. Hebron. Znamy, co to znaczy się. Przymierze, złączenie, towarzystwo. No gdzie jego stolica? Gdzie Chrystus mówi? W sercach naszych, tak. Powiedział tak, gdzie was będzie dwóch lub trzech, to co? W zgromadzeniach ludu Bożego. Zgromadzenia ludu. Hebron to znaczy się towarzystwo, jak już powiedzieliśmy, braterstwo, towarzystwo, złączenie miłością braterską, no przymierze zawarliśmy z Bogiem. Właśnie pomiędzy tymi ludźmi, którzy mają przymierze z Bogiem, są złączeni miłością braterską, razem tym towarzystwo, serdeczność, zażyłość mają, to na pewno tam Chrystus jest. Nie myślę, żeby Chrystus był, gdybyśmy się kłócili, gdybyśmy się rozbijali, gdybyśmy się nienawidzili, tam Pana nie było. Ale jeżeli będzie, Pan Jezus powiedział tak, jeżeli miłość będziecie mieli, stąd Cię poznają wszyscy, zresztą przeczytamy ten werset Ewangelii Jana. W 13 rozdziale. A 34 werset mój tam. Synaczkowie, jeszcze maluczko jestem z wami. Będziecie mi szukać, ale jaką rzekł Żydom, gdzie idę, wy przyjść nie możecie. Tak i wam teraz powiadam. Przekazanie nowe daję wam, abyście się społecznie milowali. Jaką i ja was umilował, abyście się wy społecznie milowali. Stąd się poznaje wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni do drugich. I właśnie tam, gdzie będzie miłość jedni do drugich, tam Chrystus Pan jest, no On swoją władzę sprawuje. No wiemy osobiście, na pewno On jest w niebie, tak jest, zgadzamy się. Ale tutaj, w tym pozafigralnym Hebronie, pomiędzy ludem Bożym, zgromadzeniem ludu Bożego, On panuje. Czy ktoś z braci lub sióstr miałby jeszcze jakieś pytanie lub coś do dodania do tego, to proszę. Nie pójdziemy do następnego. Jeżeli nie, to pójdziemy teraz. Trzecie pomazanie Dawida odbyło się przez kogo? Może siostra Wladzia? Trzecie pomazanie Dawida odbyło się przez kogo? Pierwsze było przez Boga, drugie przez pokolenie Judy, a trzecie? Przez całego Izraela. Przez całego Izraela, przez resztę pokoleń całego Izraela. Przeczytamy sobie druga księga Samuelowa, 5 rozdział, od 1 wersetu do 3. Zeszły się wtedy wszystkie pokolenia izraelskie do Dawida, do Hebronu i rzekły, mówiąc: oto my jesteśmy, kość Twoja i ciało Twoje. A przeszłych czasów, gdy Saul był królem nad nami, Tyś wywodził i przywodził Izraela. Nadto rzekł Pan do Ciebie: Ty będziesz pas lud mój izraelski, a Ty będziesz wodzem nad Izraelem. A tak wszyscy starsi izraelscy przyszli do króla do Hebronu i uczynił z nimi król Dawid przymierze w Hebronie przed Panem i pomazali Dawida za króla nad Izraelem. To jest trzecie pomazanie. Jest powiedziane, że zeszły się wszystkie pokolenia izraelskie do Dawida, do Hebronu. No, te wszystkie pokolenia izraelskie przedstawiają nam kogo? Dajcie Stefan. Lud wierzący. Proszę? Przedstawia cały rodzaj ludzki. Jak jedno pokolenie przedstawiało lud wierzący w wieku Ewangelii, tak teraz trzecie pomazanie przez całego Izraela, to jest pokazane, że przez cały świat nasz Zbawiciel zostanie uznany przez cały świat. Tak jak my dzisiaj wierzymy w Niego, jak my Jego uznajemy za Króla, chociaż cały świat jeszcze Jego nie uznaje za Króla, tak nadejdzie taki czas, no, że cały świat Jego uzna za Króla. Zeszły się wtedy wszystkie pokolenia izraelskie do Dawida, do Hebronu. Do Hebronu. A Hebron, jak już mówiliśmy, złączenie towarzystwo przymierze, czyli nie ma innej drogi, wszyscy ludzie będą musieli postępować tak, jak żyć, jak my, czy nie. Tak samo nie ma innej drogi, tak samo trzeba będzie się poświęcać, tak samo będzie na przykład milować jeden drugiego, no, szanować się, cały rodzaj ludzki będą stanu się wielką rodziną ludzką, bo innej drogi nie ma. Mówi tak, i wtedy rzekł, mówiąc: oto my jesteśmy kość Twoja i ciało Twoje. My jesteśmy kość Twoja, oto my jesteśmy kość Twoja i ciało Twoje. Wszyscy powiedzieli z całego Izraela: my jesteśmy kość Twoje, ciało Twoje. No jak oni byli kość Dawida i ciało Dawida? Jak oni byli? Proszę. Sięgając dalej do Abrahama, stanowiło jego. Nawet nie trzeba do Abrahama, już wystarczyło do kogo? Do Jakuba. Przecież tak samo ty jesteś naszym bratem. Czyli my pochodzimy i ty pochodzisz, my pochodzimy z jednego ojca Jakuba, ojca Abrahama. Przyznali się. A my się tym bardziej, poza figurze, to pięknie odpowiada, czy nie? Bracie Leszko. No. Tak, cały świat powie, przecież my jesteśmy kość Twoje, ciało Twoje, tyś umarł za nas, tyś nas odkupił. Chrystus. Czyli tyś umierał za nas kiedyś. My do Ciebie należymy. I dlatego tutaj właśnie cały rodzaj ludzki tak powie. Mój Saul był królem nad nami, tyś wodził, przywodził Izraela. Mówi, ciekawe co, na to rzekł Pan do Ciebie, Ty będziesz pas lud mój izraelski, a Ty będziesz wodzem na Izraelem. Pan powiedział do Ciebie, że Ty będziesz pas lud izraelski, Ty będziesz wodzem. Przecież Dawid się z tym nie afiszował, skąd oni to wiedzieli? skąd wiedzieli tam, że tak Pan powiedział, Bóg powiedział, że Dawid będzie królem? Skąd oni wiedzieli? Proszę. Tak. Pierwszy brat podał myśl, bardzo słuszną myśl, o zwycięstwie nad Goliatem. Jak myśmy rozbierali, że ten Goliat przedstawia kogo? Bracie Janko, pamięta brat tydzień temu? Mówiliśmy o tym Goliacie. No, a żona pamięta, siostra, no. Kogo to Chrystus pokonał? Na pustyni tam. No właśnie, przedstawia szatana, no. Tak samo Chrystus zwyciężał szatana. No to to już jest wiadomo. Mówi tak, jedno. Co jeszcze? Że Pan powiedział, że ty będziesz pas lud mój izraelski. Skąd oni to wiedzieli? No, bracie Stefan. No, bracie Józef. Tak, w pełnym sensie. Proszę, proszę. Tak, tak myśli było podawane. Po zwycięstwie jeszcze dać wcześniej, później te wojny, które prowadził. Później na przykład tak samo jak panował nad tym pokoleniem Juda. Pan Bóg bardzo błogosławił Dawidowi, błogosławił zarazem całemu temu pokoleniu. To wszystko przekonano, że oni byli przekonani, że to jest sprawa boska. Oni po prostu już może nawet nie wiedzieli, nigdzie tak jasno może nie jest napisane, ale przekonali się, że to nic innego, tylko sprawa boska i dlatego powiedzieli, że ty będziesz wodzem nad Izraelem. Tak Pan Bóg powiedział. A tak wszyscy starsi Izraelscy przyszli do króla do Hebronu. Starsi Izraelscy przyszli do króla do Hebronu i Dawid z nimi zawarł przymierze. I uczynił z nimi król Dawid przymierze w Hebronie. Starsi Izraelscy, kogo w tym miejscu nam by przedstawiali? Wiemy, że tutaj przedstawia już cały rodzaj ludzki. Trzecie pomazanie przez całego Izraela to jest czas tysiąclecia, gdzie cały świat uzna naszego Pana. I przyszli starsi. Poprzez tych starszych Dawid zawarł z nim przymierze i rozciągnął swoje władze. Tak, przedstawia proroków Starego Testamentu, święty proroków Starego Testamentu, którzy pierwsi powstaną, no i oni sami pójdą do Chrystusa i zarazem będą ludzi prowadzili do Chrystusa. To będą właśnie ci starsi izraelscy prorocy Starego Testamentu przyszli do króla do Hebronu, do tego samego, bo Pan Bóg się nie odmienia, do tego, jakby powiedzieć, towarzystwa, do ludu Bożego, Kościół zostanie wybrany i uczynił z nimi król Dawid przymierze w Hebronie. Uczynił król Dawid przymierze w Hebronie. Jakie przymierze będzie wtedy uczynione, bracie Stasiu? Przymierze wieczne. A jak ono się bardziej nazywa, siostro Lidzia? Nowe przymierze. To właśnie będzie zawarcie nowego przymierza. Zostanie zawarte nowe przymierze. O tym przymierzu mamy zapisane w liście do Żydów w 8 rozdziale, a przeczytamy sobie od 8 wersetu, a do 7, mój tak. Bo gdyby ono pierwsze, to znaczy się przymierze zakonu, było bezprzegane, wtedy by któremu nie szukano miejsca. Albowiem ganiąc Żydów mówi, oto dni idą, mój Pan, gdy uczynię z domem izraelskim, z domem judzkim przymierze nowe. Nie według przymierza, którym uczynił z ojcami ich w dzień, którego mi ich ujął za rękę ich, abym ich wywiódł z ziemi egipskiej. Albo oni nie zostali w tym przymierzu moim, a ja mnie ich zaniedbał, mówi Pan. przeszedł, to czy to jest przymierze, które postanowię z domem izraelskim po tych dniach? Mówi Pan, dam prawo moje myśli, a na serce ich napiszę je i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Po tych dniach, po jakich to dniach? Siostro Dorotka. Zawrę z nimi przymierze nowe po tych dniach. Po jakich to dniach? No siostra, Helena może. No mając na myśli Dawida, pokolenie Judy, Izraela, po jakich dniach to? No dobrze, dobrze. Tak, po wieku Ewangelii, a tam po panowaniu, po tych 7 latach, prawda, zawarte było przymierze, kiedy panował nad Judą, prawda, w Hebronie. Po tych dniach, tam w literze, po tych dniach, po tych 7 latach, Dawid zawiał przymierze już wszystkimi starszymi izraelskimi po tych dniach, a przenośni przedstawia cały wiek Ewangelii po tych dniach. I wynik tego będzie, 11 werset mówi tak, i nie będzie uczył żaden bliźniego swego, żaden brata swego, mówiąc, poznaj Pana. Ale wszyscy mnie poznają, od najmniejszego z nich, aż do największego z nich. Bo miłości będę nieprawością ich, a grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej. I wtedy nie będzie uczył żaden brata swego, żaden bliźniego swego, poznaj Pana. A czy dzisiaj trzeba uczyć, czy nie trzeba uczyć, bracie Janku? Trzeba, dzisiaj jeszcze trzeba. Czyli na ten czas jeszcze trzeba nam poczekać. To na ten czas dopiero trzeba będzie poczekać, to jest czas tysiąclecia, wtedy będzie zawarte przymierze nowe. A wynik tego przymierza będzie, że wszyscy będą braćmi, Pan Bóg będzie jeden, Chrystus będzie królem nad całym rodzajem ludzkim. No i wtedy nie trzeba będzie już uczyć. Poznaj Pana, no bo to będzie wiadomo. Wszyscy go poznają. Tutaj też jest powiedziane, że i pomazali Dawida za króla nad Izraelem. Pomazali Dawida za króla nad Izraelem. No, Pan Bóg użył, jak już powiedzieliśmy, oleju świętego. Wprawdzie nie było powiedziane pokolenie Judy, no ale na podstawie tego, cośmy czytali w liście do Koryntu, że potrzeba Ducha Świętego, żeby chrześcijanie, dzisiaj ludzie wierzący, uznali Jezusa za króla. A świat w przyszłości trzeci raz. Ja myślę, że był też używany olej też po raz trzeci. No i co to w tysiącleciu? Jak to będzie, bracie Stefan? Świat, jak pozna Chrystusa? Przyjmie go za króla. Też potrzebny będzie Duch Święty, bo czytamy proroka Joela, drugi rozdział, a 28 werset mówi tam. A potem wyleję ducha mego na wszelkie ciało. A prorokować będę synowie wasi, córki wasze, starcom waszym sny się śnić będą, młodzieńce wasze widzenie widzieć będą. Duch Święty zostanie zlany na wszystkich ludzi. Czy też ludzi starszych, czy młodych, czy jakich, wszyscy będą pod wpływem Ducha Świętego. I wtedy, jak będą pod wpływem Ducha Świętego, nie będzie żadnego problemu poznać Chrystusa Pana. Proroka Izajasza jeszcze w 40 rozdziale, a 5 wersecie to jest powiedziane tak: bo się objawi chwała Pańska, a ujrzy wszelkie ciało z polem, iż usta Pańskie mówiły. Chwała Boska się okaże, chwała Pańska na całym ziemi. Dawid, kiedy objął królowanie, to wtedy całe jego to błogosławieństwo, jego ta władza przeniosła się na wszystkie pokolenia. To jest chwała Boga. Tak podobnie chwała Chrystusa okaże się na całej ziemi. No i wtedy dopiero widzimy, wszyscy poznają. Dzisiaj chwała naszego Pana jeszcze się wszędzie nie okazała, bo nie wszyscy Jego poznali, bo tak mój apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntu, w drugim rozdziale, a w 8 wersecie mówi to, której żaden z książąt tego świata nie poznał, bo gdyby byli poznali, nigdy byli Pana chwały, co nie uczyli. Której żaden z książąt tego świata nie poznał. Apostoł Paweł miał na myśli, proszę, Żydów kapłanów, czy tylko siostro dorosłe. Tak, i Żydów, i dzisiejszych wszystkich książąt miał na myśli. Bo nie powiedział, żaden książąt Żydów nie poznał. Której żaden z książąt tego świata nie poznał. Nie poznał. Możecie go, proszę. I Rzymian w tym czasie wliczał. I poza Rzymianami wszystkich wliczał. Bo mówi, gdyby oni poznali, to nigdy byłoby w Pana chwale, co nie ukrzyżowali. No ale Pana chwale ukrzyżowali. Kto to ukrzyżował Pana chwale? Kto ukrzyżował Chrystusa? No, nie wiem jak na imię. A, Jadzia, tak? No Żydzi. Żydzi ukrzyżowali. No ale to apostoł Paweł mówi i zalicza wszystkich książąt tego świata, że nie poznali Pana chwały. Czym zalicza? Jaki daje powód? No Żydzi, bo ukrzyżowali. Tak, czy Żydzi? Tak. A przez to samo Rzym i przez to samo odnosi się do wszystkich, bo apostoł Paweł tak powiedział, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Prześladowanie chrześcijan, prześladowanie ludzi wierzących, to tak samo jak tamci prześladowali, ukrzyżowali Chrystusa, tym samym jest do użenia, poznali Pana chwały. Ale w czasie tysiąclecia jest powiedziane, że chwała Pańska będzie jasna, objawi się i wszyscy poznają. I co jest ciekawe, sprawdzałem i proroctwo Jeremiasza i w innych miejscach. Poznaję go od właśnie. Rozpoczynać będą od najmniejszego aż do największego. Czyli najprędzej będą poznawali ludzie prości. Ci najprędzej będą poznawali, tak jak dzisiaj jest, a na końcu poznają ci najwięksi, poznają wszyscy. I to właśnie ciekawe, że mówię wszędzie. Jest od najmniejszego do największego. Kiedy tutaj już jak czytaliśmy, zeszły się wszystkie, no, pokolenia się zeszły, wszystkie się ludzie zeszli tam do Hebronu, do Dawida. No my jesteśmy kość Twoja, ciało Twoje. No, my chcemy do Ciebie należeć. Pan Bóg przeprowadzi tak rodzaj ludzki. Bogu się nie spieszy. Jak się tam nie spieszyło i Dawidowi się nie spieszyło, on czekał tej chwili. Czekał chwili, aż co? Sami się inni przekonają. Bo może inne to by wczoraj, jestem królem, tym bardziej na siłę by się zdobył. Nie. Nie wystarczy, jedno pokolenie uznało. Dobrze, nie starczy. I czeka. Tak Chrystus czeka, aż ludzie się znajdą w takim rozpaczliwym stanie, jak te inne pokolenia, i powiedzą, no na co dalej będziemy czekali? Czy nie lepiej udać się do Chrystusa? Wszystkie ideologie zawiodły i zawodzą, i to haniebnie, jak dzisiaj widzimy, wszystko zawodzi. Jedynie wiara, idea Chrystusowa nie zawiodła nikogo i nie zawiedzie. Chrystus nikogo nie zawiódł. I wtedy udadzą się do Chrystusa. No a jest powiedziane, tak jak tam Dawid zawarł przymierze, tak podobnie poprzez proroków zostanie zawarte przymierze nowe z Izraelem, a zarazem cały rod ludzki wejdzie pod to przymierze. Pierwsze, co jest ciekawe, to Dawid, kiedy został upomazany nad całym Izraelem, pierwsze, co Dawid uczynił, co takiego Dawid uczynił, bracie Ireneusz? Tak, tak, właśnie to. Tak, zapisane to w drugiej księdze Samuelowej, 5 rozdział od 6 do 10 wersetu, co jest przeczytane. A tak poszedł król i mężowie jego do Jerozolimu przeciw Jebuzejczykowi mieszkającemu w onej ziemi, który rzekł do Dawida mówiąc: nie w niej idziesz sam, a zniesiesz ślepe i chrome. Jakoby mówili: nie w niej idzie tu Dawid. Wszakże wziął Dawid zamek syłoński, a to jest miasto Dawidowe. Bo rzekł był Dawid onego dnia: ktobykolwiek zabił Jebuzejczyka, a wszedłby na rynny i pobił te ślepy i chrome, które ma w nienawiści dusza Dawidowa, postanowił je hetmanem, dlategoż mawione ślepy i chrome nie wnijdzie do tego domu. I mieszkał Dawid na onym zamku, a przezwał go miastem Dawidowym i podbudował je Dawid wszędzie wokoło, od Melo i wewnątrz. A Dawid idąc postępował i rósł, bo Pan Bóg zastępu był z nim. Pierwsze, co jest najważniejsze, przeniósł stolicę z Hebronu, a przeniósł stolicę gdzie? Do Jerozolimy. Jak Hebron mówiliśmy, Hebron znaczy się towarzystwo, przymierze, złączenie, to Jerozolim, co to znaczy się na polskie, bracie Przemysłem, to pamiętam. Tak, twierdza pokoju. Królestwo Chrystusa to stanie się twierdzą pokoju. Prawdopodobnie, przypuszczamy nawet, że nawet literalny Jerozolim będzie stolicą Królestwa Chrystusowego tutaj na ziemi, ale to twierdza pokoju. Aby ustanowić na ziemi twierdzę pokoju, to najsamszu trzeba zwalczyć tam do tej pory, pamiętajmy, ponad 500 lat, jak Izraelici opanowali ziemię chananejską, to nie zdobyli tego miasta Jerozolimu, tam mieszkali Jebuzejczycy. Jeden z 7 narodów, które mieli być wyniszczeni, a jednak do tej pory oni jeszcze istnieli. I trzeba tutaj będzie przenośnie tego pozafiguralnego Jebuzejczyka wyniszczyć. No, ci Jebuzejczycy przedstawiają nam co, bracie Stasiu? Które Dawid, proszę? Nieprzyjaciół, oczywiście, nieprzyjaciół. Ale jakich nieprzyjaciół? Tak, grzech, upadki starej ludzkiej natury, skłonności starej ludzkiej natury. Trzeba będzie to zniszczyć, żeby założyć twierdzę pokoju, twierdzę nienaruszone. Ludzie muszą się zmienić. Muszą się. Trzeba będzie to wszystko zniszczyć. Grzech, degradacja i upadki ludzkiej natury trzeba będzie zniszczyć. Bo tam jest powiedziane tak, bo Jebuzejczycy powiedzieli Mieszkę, który rzekł do Dawida mówiąc: nie wnijdziesz sam, a zniesiesz ślepe i chrome. Oni wystawili armię na wzgardę Dawidowi, po prostu kpili sobie. Tak było miasto murowane i ze ślepych, ze stromych wystawili armię. Jak ty ich pokonasz, to możesz nas pokonać. To po prostu śmieli się, żartowali. To tyle czasu, jak żeście zdobyli tej ziemi, nie zdobyliście i ty chcesz wziąć te Jerozolim. I Dawid powiedział: to wejdzie, pobije te ślepe i chrome, których nienawidzi dusza Dawidowa. Bo te ślepe i chrome to kto to dzisiaj przenośni jest? Bracie Leszku. Ślepe na boskie obietnice, ślepe na prawdę. Ludzie tacy, które ślepi są, no które napisano, nieraz niektórych nazywa głupi, że w sercu swoim nie masz Boga. To są ludzie ślepi, przenośnie ślepi. Takich, co będzie to wszystko zniszczyć. Chromi, które zawsze nie są stali, nie są te. To jest po prostu grzech, degradacja ludzkiej natury, tak jak myśli było podobane. I mieszkał Dawid na onym zamku, jednak zamek został zdobyty, miasto zostało zdobyte i przezwał go miastem Dawidowym. Bo to królestwo, twierdza pokoju, będzie królestwo, jak się będzie nazywało. Czyje to będzie królestwo, bracie Janku? Chrystusowe, Chrystus Boże. Królestwo Chrystusowe. Oczywiście, miastem Dawidowym i pobudował je Dawid wszędzie, wokoło, mele wewnątrz. I od tej pory Dawid, idąc, postępował i rósł, bo Pan Bóg był z nim. Takie Królestwo Chrystusowe będzie się rozrastało, bo Bóg postanowił poprzez Pana naszego Jezusa Chrystusa zaprowadzić lat i porządek raz na zawsze na tej ziemi. Czy byłoby jakieś pytanie lub coś zadawanie ktoś miał? Proszę. Proszę. No. Tak. Brat staje takie pytanie. Możemy nawet wziąć pod dyskusję ogólną. Pod to. To jest list do Żydów, 8 rozdział. Pierwszy to. Pierwszy, który to brat?
Aha.
Tak. 8 rozdział, 8 werset mówi tak. Albowiem ganion Żydów mówi: oto dni idą, mój Pan, gdy uczynię z domem izraelskim, z domem judzkim przymierze nowy, idą dni. A natomiast werset 10 mówi tak. Przecież to ci jest przymierze, które postanowię z domem izraelskim po tych dniach, mój Pan. Dam prawa moje w myślich i na sercach ich, napiszę je i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Idą dni, którymi postanowię przymierze, a w drugim mówi, po tych dniach postanowię przymierze. Czy to te same dni, czy są inne dni? Jedna rzecz. Brat może przemyśleć jeszcze. Czy miałby ktoś jeszcze? Proszę.
Znaczy, panie, czy się myśli, że ten wiersz jakoby na początku tego ustanowienia tego przymierza przez Pana Boga, a 10 wiersz to już podkreśla, że coś w przymierze by dało powodu. Bo na samym początku to będzie jednak prawda. Musimy zdobywać znajomości, musimy poznawać Pana i tak dalej, wracać, to by wyjść z tego złego, ale 10 wiersz to mówi o to, że zaczniono wyda owoc, bo w tym czasie te sprawa będą w tych myślach, w sercach, ja będę Bogiem, a oni będą duże moim klientem.
Pan brat ma swoje pytanie. Idą dni, to jest czas tysiąclecia, właśnie kiedy Pan Bóg zawsze z Izraelem przymierzy, nadchodzą dni te. A po tych dniach, po wieku Ewangelii, kiedy wiek Ewangelii się zakończy, to są dwa różne dni. Kiedy wiek Ewangelii się zakończy, nadejdą dni na zawarcie przymierza między Bogiem a Izraelem. Które